Projekt zrealizowano we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Misteria Paschalia w Radiu Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. W naszym studiu Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. No ale oczywiście spiritus movens z krakowskiej kultury przez długie, długie lata. Dzień dobry, Robercie.
Dzień dobry państwu.
Robert, słuchaj, zastanawiałem się nad tym, że właściwie twoja perspektywa, twoje spojrzenie na festiwal Misteria Paschalia obejmuje w zasadzie całą historię tego wydarzenia. Wydarzenia, które wyrosło do rangi absolutnie jednego z najważniejszych festiwali muzyki dawnej, czy poświęconego wykonawstwu historycznemu w Europie, jeżeli nie na świecie.
To rzeczywiście jest takie jakieś doświadczenie, które dociera do mnie po tych 24 latach współpracy z Krakowem i ponad 20 latach organizowania czy współorganizowania festiwalu Misteria Paschalia. I to była też taka moja pierwsza poważna praca dla krakowskiej kultury, kiedy zaprosił mnie wtedy Filip Berkowicz, z którym znaliśmy się jeszcze z chóru Jagiellońskiego, czy chóru Kantora i Sankt-Barbara, który współzakładaliśmy. I nawet jak byłem na studiach jeszcze wtedy we Francji, to Filip wysyłał jakieś biogramy do przetłumaczenia. I to była taka jakaś piękna historia, która się zrodziła tutaj w Krakowie i też z tej dziury po festiwalu beethovenowskim wymyślił Filip naprawdę piękną ideę. Wtedy zupełnie niezrozumiałą wręcz w Polsce. Była ta wielka tęsknota za festiwalem beethovenowskim i tymi wielkimi symfonicznymi wykonaniami, które dzisiaj możemy usłyszeć w Warszawie, ale przecież też w Krakowie i w Wrocławiu i w Katowicach. Ale to była bardzo piękna idea osadzić ten festiwal w charakterze Wielkiego Tygodnia, no i też w gruncie rzeczy przyciągać do Krakowa największe nazwiska tego nurtu, najświetniejsze zespoły i też trochę patrzeć, jak zmienia się ten świat muzyki dawnej, bo to, co było potęgą i było ważne te 20 lat temu, dzisiaj jest, no można powiedzieć, czasami przemija, czasami odchodzą wielcy mistrzowie, ale też niesamowite jest to, jak się wyłaniają nowe zespoły, jak muzyka dawna właściwie jest pełna hipsterów i łączy świat nieustannych poszukiwań, grzebania w przeszłości, ale tak naprawdę bardzo współczesnego języka, którym opowiadamy, to jak sobie wyobrażamy dawne dźwięki, wykonania, prawykonania, czy tego, jak mogli doświadczać tego odbiorcy w dawnych wiekach.
Wydaje mi się, że pobrzmiewa w tym, co powiedziałeś, też jakaś taka bardzo emocjonalna nuta, że ta ponad 20-letnia perspektywa jest rzeczywiście częścią prawdziwą twojego życia.
Tak, to rzeczywiście jest dla mnie chyba jeden z najważniejszych festiwali w tym kraju i też najpiękniej opowiadający te duchowe korzenie naszego miasta, ale też szerzej Europy. To jest dla mnie trochę agnostyka, też namiastka głębokiego duchowego doświadczenia, jakie ten festiwal mi zawsze dawał. Ja sobie nie wyobrażałem nigdy Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej Nocy inaczej niż właśnie tutaj w Krakowie z muzyką dawnych mistrzów. I przy okazji tego festiwalu powstało tak wiele pięknych przyjaźni do tej pory przeze mnie pielęgnowanych i to są przyjaźnie z, nie wiem, młodym Filipem Żaruskim wtedy, który przyjął tutaj zastąpić Briana Załę, z Markiem Minkowskim, Jordim Savalem, Fabio Biondim, z śpiewakami, którzy przyjeżdżali tutaj do Krakowa, instrumentalistami. No i między innymi też Vincentem Dimestrem, którego poprosiliśmy ponownie o taki większy horyzont dla tego festiwalu. Ty pamiętasz, Pawle, jak po raz pierwszy zaprosiliśmy Vincenta Dimestra w 2017 roku, bo też w dużej mierze współtworzyłeś te edycję. No i ja mam takie wrażenie, że to była jedna z najpiękniejszych edycji festiwalu i ona postawiła taką zupełnie inną narrację, że to nie jest tylko i wyłącznie koncerty przegląd wieczorem, koncertów. Przegląd koncertów, tylko to jest próba interpretacji świata, to jest geografia muzyczna, ale też geografia dziedzictwa, poszukiwanie związków pomiędzy muzyką, malarstwem, odtwarzanie dawnych misteriów, oratoriów. No, pamiętam to niezwykłe terremoto w kościele Drakiego,
świętej Katarzyny.
W kościele, który zresztą zawalił się podczas trzęsienia ziemi, które kiedyś Kraków nawiedziło w XVII, zdaje się, wieku. I to ta intensywność, ta teatralność, to zamazywanie dystansu pomiędzy publicznością a sceną było mi zawsze bliskie i też to, co robi wokół oper Lilliego w Château de Versailles, w Opera Royale Vincent Dimes, czy to, co robi w Chapelle Rouen, Chapelle Corneille we Francji, no to z kolei było inspiracją do niepozwolenia, żeby sprzedano Kościół Świętego Łazarza, niepokalanego poczęcia i stworzenia tam naprawdę takiego europejskiego centrum muzyki dawnej i to moje marzenie się zaczyna spełniać. Mamy tam już w zakrystiach Kapelę Krakowiensis, w przedsionkach spółdzielnię muzyczną. Chór Polskiego Radia świętował tam Early Music Day, czyli Światowy Dzień Muzyki Dawnej. No i ten kościół należący do miasta bez przeszkód można wypełnić muzyką, która z szacunkiem podchodzi do ciągle ważnych w tym miejscu liturgicznych funkcji, ale też pozwala nam wyjść poza ograniczenia, no, których jest dużo w Krakowie. Jest bardzo trudno grać muzykę, również sakralną w kościołach i każdą otwartość parafii czy klasztorów odbieramy jako wielkie zwycięstwo i dowód na światłość proboszczów. No i też bardzo cieszę się z tego, że w tym roku po raz pierwszy będziemy w Kościele Mariackim. To jest ogromna moja radość. Negocjowaliśmy to prawie rok. Ale też ta nasza wspaniała współpraca z Infuatem Rasiem i przy konserwacji ołtarza Vita Stwosza i przy jubileuszu UNESCO, to przyjaźń i takie wzajemne zrozumienie, że ten kościół jest taką kapsułą czasu, ale też jest takim węzłem, w którym się tożsamość Krakowa, DNA mieszczaństwa krakowskiego opowiada zarówno w twarzach i gestach rzeźb Vita Stwosza, ale także w tej ekscytacji i w autentycznym wzruszeniu, które budzi się, kiedy wchodzimy do tego kościoła, kiedy bierzemy udział w tym rytuale otwierania wrót retabulum.
To chyba był też taki moment, Robercie, który na Dimestrze zrobił wyjątkowe wrażenie i zainspirował go w jakiś sposób do tego, żeby wokół ołtarza, wokół Kościoła Mariackiego, a właściwie w jego wnętrzu, zrobić coś szczególnego absolutnie.
Tak, to jest w ogóle taki duży temat, że kiedy Vincent był tutaj w zeszłym roku, obładowałem go albumami, właśnie z zdjęciami ołtarza i swoimi też fotografiami, które robiłem, asystując przy konserwacji, bo miałem ogromne szczęście odbierać etapy po prostu tego konserwatorskiego procesu. Miasto współfinansowało ten proces właśnie. No i z tej opowieści o roli tego ołtarza, o jego historii też podczas II wojny światowej, tych tajemnicach, które cały czas z niego odczytujemy, z tej lekcji medycyny, społeczeństwa, demokracji, ale też odpowiedzialnego samorządu, który wydał na prawie dwukrotność swojego budżetu na stworzenie tego ołtarza. Opowieść musiała porwać Dimestra. On zresztą przyjeżdżał do Krakowa w ciągu zeszłego roku kilka razy i to były takie krótkie wpadnięcia, wypadnięcia. Nawet przyjeżdżał bez bagażu, więc to było też niesamowite. Spacerowaliśmy dużo, odwiedzaliśmy.
Za to wracał z albumami.
Tak, wracał z albumami, ale też wracał po to, żeby się upewnić co do pewnych idei. Odwiedzaliśmy razem Wawel, Muzeum Czartoryskich, właśnie Kościół Świętego Łazarza, inne świątynie, oczywiście Kościół Mariacki. Tam jest dużo pięknych teatralnych pomysłów, które Die Maestr chce zaproponować publiczności, między innymi podczas nieszporów Monteverdiego w Bazylice Mariackiej, no i z tym lamentem, tym Pianto di Maria, lamentem Madonny, ale tak naprawdę to jest wersja z jego Selva Morale i Spirituale, Lamenta Adriany i tak dalej. To są piękne pomysły na teatralność tego misterium. A druga taka fantastyczna opowieść to jest, że mistrz Saval, który się spotyka ze swoim uczniem Vincentem di Maistrem w tym przedtakcie dzisiejszym, a potem jego córka śpiewa pieśni sefardyjskich Żydów w jednej z najstarszych, największych synagóg naszego kraju, w synagodze starej, wielkiej, w samym sercu Kazimierza. Na Wawelu będziemy świadkiem takiego misterium wawelskiego z przechodzeniem przez komnaty. Ja wczoraj byłem na Akropolis i z fragmentami powrotu Odyssa w reżyserii Agaty Dudy-Gracz i to była bardzo podobna idea, żeby przechodzić w taki misteryjny sposób pomiędzy komnatami, ale też interpretować dzieła, gobeliny poprzez muzykę i to się wydarzy. No i wreszcie też zaraziliśmy Vincenta naszymi muzeami, dziedzictwem malarstwa tego miasta, które przynależy do wielkiego kontekstu europejskiego. Będzie więc taki wspaniały akcent w uchu malarza. To się nazywa dokładnie tak, uchem malarza. Czyli będziemy sobie wyobrażać, jakie muzyki mogli słuchać Rembrandt czy Da Vinci. Będziemy w tej pięknej sytuacji z tymi dziełami sam na sam wprost je interpretować kameralną muzyką wspaniałych wykonawców. Także mamy rzeczywiście przepiękną opowieść o tym festiwalu i te wielkie koncerty, które Vincent nazwał Grand Concert, wielkie koncerty. Mamy właśnie inspirowane pasmo ołtarzem zaświęcenia Najświętszej Marii Panny i to jest ta metafora Dormitio, ale też to Dormitio jest symbolem właściwie wszystkiego, również symbolem śmierci. Też symbolem odpoczynku, zastygnięcia, relaksu, który daje muzyka, więc w tych komnatach królewskich ta muzyka była grana po to, żeby król mógł zasnąć, prawda, od swych trosk i kłopotów. Ale też właśnie metafora śmierci, przemijania, wanitatywność muzyki baroku, pełna figur retorycznych, tego ruchu opadającego i wznoszącego się i pełna światła i to nikt tak pięknie nie wyraża jak muzyka Bacha i te figury retoryczne też francuskiego baroku. Myślę, że tego doświadczymy bardzo pięknie. No i wreszcie ten off, czyli coś, co zawsze nas kręciło na festiwalu, ale nie mogliśmy tego
nigdy
dociągnąć.
Właśnie nie było odwagi jakby, a może czasem, po prostu środków?
Było, pamiętasz, Paweł, czasem było, ale dostawaliśmy za to po głowach. Pamiętasz słynny koncert w Bazylice?
Doskonale pamiętam.
Bożego Ciała i to były, po prostu nie byliśmy na to jeszcze gotowi. Dzisiaj chyba jest więcej odwagi i no i też, jeżeli to jest spójna opowieść, a nie tylko taki kwiatek do kożucha, jeżeli to jest rzeczywiście pasmo, to robi z tego się jakaś niesamowita historia. I myślę, że to, że usłyszymy to pasmo Listening Keys i Keyboards Days. Ja dzisiaj byłem w Pałacu Potockim, już tam przyjeżdżają z całego świata wspaniałe, no, niesamowite instrumenty i szpinety, i wirginały, i klawesyny, i pianoforte, i klawicyteria, i to są kopie i oryginały instrumentów z Metropolitan Muzeum, z Muzeum Instrumentów w Brukseli, w Hamburgu. To są właściwie niesamowite opowieści o instrumentach flamandzkich, hiszpańskich, francuskich, ale też dodatkowo przyjeżdża no właściwie pierwsza liga artystów, którzy są zdolni na nich rzeczywiście zagrać.
No to przede wszystkim Piero Ontai, no to jest legenda, zresztą...
Związany z historią festiwalu Misteria
Pascalia.
Chyba był
dwukrotnie, o ile dobrze pamiętam, na pewno był już na festiwalu. Justin Taylor też już był naszym gościem, ale nigdy w takiej wyrazistej odsłonie. Jean-Luc O, i to jest też właśnie Jean-Luc O, jest właścicielem tej kolekcji w dużej mierze, tych instrumentów. No ale też Corina Marti, Karol Serazi, Diego Ares, Marcin Świątkiewicz, więc będziemy mieli, ja już naprawdę nie mogłem się powstrzymać i musiałem tych wszystkich instrumentów popróbować, właśnie dotknąć. Jest wspaniałe pianoforte Cristoforiego z 1720 roku, jest taką doskonałą kopią tego instrumentu z Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku i też taka niesamowita historia w ogóle tych instrumentów, jak one powstawały. Instrumentów matek, instrumentów córek, to jest opowieść
ewolucji
o niezwykłej ewolucji całego instrumentarium klawiszowego, ale też szarpanego przecież jednocześnie. Niesamowita historia dekoratywności tych instrumentów, rzemiosła artystycznego, ale też właśnie jak ja sobie pochodziłem i popróbowałem brzmienia tych wszystkich instrumentów, jak się tak na przykład 10 uderzy kilka takich menuetów czy gawotów i nagle się widzi te różnice brzmienia, tą niesamowitą z jednej strony ostrą i gdzie indziej ciemną barwę. Także bardzo zachęcam do tych koncertów i do tych warsztatów w Pałacu Potockim, a nawet tak, żeby wpaść.
Po prostu, żeby przyjść i zobaczyć.
Tym bardziej, że pięknie tam jeszcze dekoruje tą aranżację Kasia Sosenko, czyli w ogóle jedna z największych kolekcjonerek rodziny kolekcjonerskiej naszego miasta, nie tylko wspaniałej kolekcji zabawek, ale też bibelotów i rozmaitych mebli stylowych z epoki. No i jak tam wpadłem, to Kasia rzeczywiście robi takie wspaniałe kompozycje, aranżacje z kwiatów, z ceramiki, więc te instrumenty będą otoczone takim sztafarzem, jakiego ten pałac jeszcze nie widział, więc zachęcam wszystkich do wejścia do Pałacu Potockich i popróbowania tego, co jest rzadkością i co się długo nie wydarzy, bo w takiej liczbie instrumentów i tak cennych jeszcze w Polsce nigdy nie prezentowano.
Tak, i to rzeczywiście jest jedna z tych płaszczyzn, na których ewidentnie festiwal Misteria Paschalia trochę ma nowe otwarcie, tak jakby ubiegłoroczna 20. edycja była niejako pewną klamrą, jubileuszem, ale z drugiej strony dzieje się w tym roku coś, czego jeszcze nigdy nie było. Keyboard Days to oczywiście pierwszy plan tego. Drugi to chyba trochę odniosłem wrażenie spełnienie twoich marzeń, czyli włączenie muzyki w ten dużo szerszy estetyczny, artystyczny, duchowy kontekst, dziedzictwo miasta i faktycznie zmapowanie Krakowa troszeczkę pod takim kątem, na jaki chyba nigdy na to miasto właściwie nie spoglądamy my, mieszkańcy. I wreszcie trzeci powód, a mianowicie Radio Kraków i Radio Kraków Kultura, jako siły, które uczestniczą w tym spektakularnym przedsięwzięciu.
Myślę, że ten festiwal po prostu czekał na ten moment. Wracając do, odnosząc się do pierwszego punktu, gdybym nie zbudował takiej przestrzeni zaufania przez te lata, zwłaszcza będąc też pełnomocnikiem prezydenta do spraw kultury z właścicielami obiektów historycznych, właśnie Wawelu, relacje z ekipą Wawelu, otwartość dyrektora Betleja i zespołu, ale też proboszcza katedry wawelskiej, z którymi robimy tak dużo rzeczy i przy Krakowia Sakra, i przy renowacjach, i mojej aktywności w Skosku, i w Towarzystwie Miłośników Zabytków Krakowa, i przy Wesołej. Nie udałoby się chyba tego nigdy tak poukładać, więc to, co było marzeniem, myślę, Filipa w pierwszych latach festiwalu, potem też mnie w dużej mierze przy KBF-ie i twoim też, Paweł, pamięta, że to nie było łatwe.
Oczywiście.
To wymaga jednak większego spojrzenia i też nie tylko wejścia w wynajęcia kościoła, tylko po prostu zrozumienia, w jaki sposób ta współpraca może się przekładać na inne też wartości, i to się pięknie udało, i dla mnie też poruszającym jest nie tylko to, że gramy w kościele mariackim, ale też właśnie po raz drugi w katedrze na Wawelu. Ten Gomułka był naszym takim pięknym spełnieniem, no bo podsumowanie wieloletniego cyklu nagrania kompletu psalmów Gomułki przez Chór Polskiego Radia właśnie na Wawelu, tam gdzie ta muzyka powstawała, było no tym samym w muzyce, co wystawienie wszystkich arasów w dziedzinie muzealnictwa, i te dwa gesty się ze sobą spotkały właściwie w tym roku jubileuszowym. Druga ważna rzecz to jest właśnie msza Missa Mater Nostri, która jest wspaniałym przetworzeniem tak naprawdę motetu Mater Patris i Brumela i Jascana de Pré, które zobaczymy w przetworzeniu tak naprawdę Krzysztofa Borka, czyli kapelmistrza, kompozytora wawelskiego, związanego właśnie z katedrą na Wawelu. I pamiętam, że jak rozmawiałem o tym z księdzem proboszczem wawelskim katedry, no on był zachwycony tym pomysłem. On w ogóle o tym czytał, pisał, jest bardzo dużym pasjonatem historii tej katedry, też zabytków katedry racjonału świętej Jadwigi, no takich elementów nierozpoznanego dziedzictwa, i zbudowanie tej wspólnej platformy, takiego zachwytu nad ideą, przywozi to dzieło, które jeszcze nie wybrzmiało na Wawelu nigdy w czasach nowożytnych, i to jeszcze w wykonaniu znakomitego zespołu Jerycho, i myślę, że to będzie, i też to jest jakby ze względu na tą pomyłkę kopisty tak naprawdę, zamiast Missa Pater, to jest Mater Nostri, i to jest takie piękne domknięcie też tego maryjnego tematu, który się przeplata w tym roku przez wszystkie tematy muzyczne, przez formy muzyczne prezentowane, od nieszporów przez rozmaite Stabat Mater, ale też poprzez tą geografię festiwalu, bo mamy Kościół Niepokalanego Poczęcia, mamy Bazylikę Zaśnięcia i Wniebowstąpienia, ołtarz, prawda, mamy wreszcie katedrę. No i też właśnie powiedziałeś o Radio Kraków. No może właśnie to jest też jakaś niesamowita, jakiś niesamowity los, że budowaliśmy ten festiwal razem, w którymś etapie. Dzisiaj jesteś tutaj filarem radia, i też patrzyłem na 100 płyt na twoim biurku i nie wiem, 30 płyt z Alfy Classic, czy z Chateau de Versailles spektakl, czy właśnie Savala i sefardyjskie pieśni widziałem na twoim biurku, ale przecież to robiliśmy razem, i to, że dzisiaj się spotykamy w trochę innych rolach, że może też instytucja, którą ja dzisiaj kieruję, być partnerem też festiwalu, trochę z innej perspektywy, ale też w jakiś sposób podnosić znaczenie tego festiwalu dla kultury polskiej i dla miejsca światowego dziedzictwa, jakim jest ta mapa duchowa Krakowa, i przywracaniem repertuaru i rejestracjami, które pozostaną po tym festiwalu i które żyją później, i tymi zapisami spotkań. No myślę, że będzie ogromnie poruszające dzisiaj spotkanie z Jordim Savalem, który jest bardzo kruchy, który porusza się już niesamodzielnie, a jednak bierze na warsztat jedno z najważniejszych dzieł, arcydzieł.
I najpotężniejszych.
Najpotężniejszych, i to się dzieje w 300-lecie tego dzieła. W 1724 w kościele świętego Mikołaja w Lipsku zabrzmiała Pasja Janowa, i my ją usłyszymy w Niedzielę Palmową w Krakowie. W Krakowie, w którym od wielu dekad tradycja wykonywania pasji jest jednym z elementów dziedzictwa niematerialnego tego miasta. No i myślę, że to jest przeżycie, bo jak zaczynałem swoją przygodę z misteriami i przyjeżdżał Jordi z Caravaggiem, Lacrime Caravaggio, La Ruta dell'Oriente, Katarzy, Jeruzalem, Miasto Pokoju, te wszystkie projekty interdyscyplinarne, i tak naprawdę w ostatnich latach, to już 8 lat minęło, odkąd Jordi był ostatni raz na festiwalu z ostatnimi słowami Chrystusa Haydna, na 7 ostatnich słów w Centrum Kongresowym ICE. Potem też był w małym jakimś wykonaniu kameralnym na Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie, ale bardzo długo nie było Jordiego. Pandemia pokrzyżowała plany wykonania tutaj 9 Symfonii Beethovena w jubileuszowym roku. Mhm. I to był, ja widzę, jak on jest szczęśliwy, że on wrócił do Krakowa. On kocha to miasto, jest szczęśliwy, przyjął sobie tutaj na troszeczkę dłużej niż koncert i to też jest dla mnie poruszające.
To jest rzeczywiście znaczące, zwłaszcza mając tak napięty kalendarz jak Jordi Savall.
No i też w tym Wielkim Tygodniu wiadomo, że w tym okresie wielkanocnym i przed Wielkanocnym granie pasji jest najbardziej hot towarem na wszystkich festiwalach i to, że się udało to zrealizować, potwierdzić z dużym wyprzedzeniem 3 lata temu. I trochę zrealizować też moje marzenie, bo ja bardzo chciałem, żeby Jordi Savall zadyrygował albo jedną, albo drugą pasją Bacha i to marzenie się dzisiaj spełnia w bardzo szczególnym roku.
Widzę, że to właściwie festiwal od spełniania marzeń troszeczkę może.
No, ale chyba wspólnych, co?
Oczywiście, że wspólnych.
Ale też taki chyba dla wszystkich w tym roku też ponad przeciętna ilość koncertów i warsztatów i spotkań i takich wprowadzeń przez muzyków, dziennikarzy do... Mamy też fantastyczną frekwencję na festiwalu, świetną sprzedaż biletów, ale też przyjeżdża do Krakowa prawie 20 dziennikarzy najważniejszych mediów muzycznych z Francji.
Z Francji, zgadza się.
I to jest nasza wspaniała współpraca z Mezzo, z ambasadą Polski w Paryżu, z Instytutem Adama Mickiewicza i to pamiętam, jak ogłaszaliśmy ten program z początkiem stycznia w Hotel de Monaco i towarzyszył temu i występ muzyczny i piękna odnowiona wersja karnawału barokowego, którą też, pamiętasz, gościliśmy w Krakowie tutaj sporo już czasu temu w Teatrze Słowackiego, ale to był taki piękny też przedtakt do festiwalu, to bardzo dobrze zostało odebrane, bardzo doceniono ten gest budowania mostów między Polską i Francją i nie wiem, czy przypadkiem, ale dzisiaj, kiedy oglądałem Wawel Wyspiańskiego na Wawelu i tak sobie tak chodziłem, to po prostu byłem zaskoczony ilością Francuzów na wystawie, w mieście też wszędzie. Słyszę rozmaite języki, ale ten francuski wychwytuje i myślę, że taka dyplomacja Krakowa we Francji doskonale działa, bo Francuzów interesuje właśnie wspaniała muzyka, dziedzictwo kulturowe, architektura, malarstwo, no i świetna gastronomia oczywiście.
Oczywiście.
A tutaj też zwaliśmy szyki, jak już mówisz o takiej wielozmysłowości tego festiwalu, to też pojawiają się rozmaite formaty muzyki i wina, muzyki i wykwintnej kuchni, ale to są już tajemnice i sekrety, które trzeba odkrywać własnym kluczem.
Zastanawiam się, Robercie, jakie masz jeszcze spojrzenie na to, jak zmienił się Kraków, jak zmieniło się środowisko muzyczne i w ogóle spojrzenie na wykonawstwo historyczne przez te ponad 20 lat historii festiwalu, bo wydaje się, że Misteria Paschalia były takim zarzewiem całego nurtu, który pociągnął za sobą mnóstwo artystów, instytucji, czy wreszcie entuzjastów muzyki dawnej.
Na pewno tak, to jest oczywiście wielka wizja Filipa Berkowicza, który to wszystko zaczął tutaj i niezależnie od zasług profesora Gałońskiego dla muzyki barokowej, czy tradycji rorantystów, czy muzyki w Starym Krakowie, na którym właściwie zaczął po raz pierwszy przyjeżdżać Jordi Savall i wielu innych twórców, to jednak ten gest stanowczy w 2004 roku był brzemienny w skutki. On potem miał swoje konsekwencje w zaproszeniu Tomka Adamusa do poprowadzenia kapeli Krakowiensis, do bolesnej tak naprawdę w wielu aspektach i takiej konsekwentnej pracy z zmianą tego zespołu, formatu. No dzisiaj kapela należy do europejskiego obiegu i koncertuje, i nagrywa, i zdobywa nagrodę, ale w międzyczasie wyszło nam więcej innych fantastycznych klonów tego festiwalu i naśladowców, ale też poszukiwaczy innych terytoriów i tutaj uśmiecham się do ciebie, bo jest Biecz, prawda, i który programujesz i jest to oczywiście Actus Humanus, mający swoje dwie odsłony, bożonarodzeniową i wielkanocną w Gdańsku i wiele innych fantastycznych inicjatyw i Och Orkiestra i Arte dei Suonatori i obecność muzyki dawnej właściwie na większości liczących się festiwali w naszym kraju. No i stworzenie rynku odbiorców dla tego nurtu muzyki. I to, co jest różnicą w stosunku do Europy Zachodniej, to jest to, że my mamy młodą publiczność, czyli szybko jakoś zbudowało się ten związek hipsterskiej młodzieży z koneserami, melomanami tego, co się nazywa w Europie Silver Tsunami, w Francji, w Niemczech. Jednak publiczność muzyki dawnej jest starszą publicznością.
Co za paradoks, prawda?
I jest też niesamowite, że o ile tam mamy dyrektorów rzeczywiście bardzo takich zasłużonych od wieloleci tych dekad muzyki dawnej, no przynajmniej mamy 6 tych faz rozwoju wielkich autorytetów tego pokolenia, które przecierało szlaki w rekonstruowaniu tego świata. No i dzisiaj mamy rzeczywiście młodziaków, którzy grają drapieżnie z pazurem, ale też mamy dyrektorów młodych albo w średnim wieku, którzy zbudowali pewnego rodzaju trend, sprawili, że to jest sexy, że to daje młodym ludziom też sceptycznym, krytycznym wobec współczesnego, no nie wiem, współczesnej propozycji religijności, jakie nam podsuwa, czy Kościół, czy rozmaite formaty kulturalnego doświadczenia w sferze sakrum, daje nam duchowość, która łączy i która jest uniwersalna. I to jest fajne zobaczyć ludzi, którzy są poruszeni, wzruszeni, przeżywają te wydarzenia i są tacy ludzie, którzy właśnie nie są jakoś aktywni w życiu duchowym czy religijnym, ale jednak na tym festiwalu odnajdują jakieś drgnięcie duszy i te archetypy sakrum się gdzieś w każdym uruchamiają. I w tym sensie też myślę, że to jest ważny festiwal, nie tylko w tym aspekcie artystycznym i w aspekcie dziedzictwa muzyki, ale jest też takim przypomnieniem ludziom współczesnym wagi sakrum, że jesteśmy w gruncie rzeczy zwierzętami mistycznymi i że ten festiwal może nam dać do tego klucz i w jakimś sensie poruszyć i połączyć. I za to ten festiwal też dla mnie jest ważny.
Przed nami, drodzy państwo, cały tydzień tych poruszeń, głębokich poruszeń, które już od 21 lat w Krakowie za sprawą festiwalu Misteria Paschalia.
No i jeszcze nie powiedziałem na koniec tego, że dziękuję Radio Kraków i Radio Kraków Kultura, że jesteście z nami, bo na taką skalę jeszcze do tej pory nie byliście z nami. I to jest prawie tak jak z tym kościołem mariackim i z tym Wawelem.
Otwarliśmy drzwi do tego ołtarza.
No, z całym jego pięknem i z całą jego rozległością. Także bardzo dziękuję, że jesteście z nami.
A my dziękujemy i tobie, Robercie, za ten czas, który spędziłeś z nami, ale i Narodowemu Centrum Kultury za to, że wsparł ten pomysł współpracy i Festiwalu Misteria Paschalia, i Radia Kraków, i Radia Kraków Kultura. Robert Piaskowski, dyrektor NCK-u, był z nami. Dziękuję.
Dziękuję wszystkim państwu. Wspaniałego festiwalu życzę i wesołych świąt.
Projekt zrealizowano we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.